Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Zostało zapytane na Natalii Drukowskiej. Jestem doktorantem w Zakładzie Semiotyki Logicznej tejszego Instytutu Filozofii. Ale ze względu na swoje podwójne wykształcenie psychologiczno-filozoficzne wybrałem właśnie taki obszar zainteresowań i taki obszar do swojej pracy doktorskiej, filozofii eksperymentalnej, jest to połączenie moich dwojga moich specjalności. Pokrótce Państwu będę musiał powiedzieć o tym, czym w ogóle filozofia eksperymentalna jest. Natomiast ja nie chciałbym się nad tym skupiać, to z tego względu, że rok temu skądinąd właśnie na spotkaniu organizowanym przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego opowiadał o tym Tomasz Wysocki, inny znany polski, można by powiedzieć, znany polski filozof eksperymentalny, on obecnie doktoryzuje się w Stanach Zjednoczonych. Ja właśnie mówił ogólnie o tym, czym filozofia eksperymentalna jest. Ja chciałbym się właśnie skupić na tym, z jakimi problemami o charakterze metodologicznym przychodzi zmagać się filozofom eksperymentalnym ze względu na to, jak specyficznie podchodzą do uprawiania filozofii. Niemniej zacznę od ogólnego wyjaśnienia, na czym polega sam pomysł, jakie są założenia tego nurtu. Punktem wyjścia filozofów eksperymentalnych jest dość prosta obserwacja, że filozofowie skądinąd bardzo często formułują tezy sprawdzane empirycznie. Chodzi im o szczególne tezy empirycznie sprawdzalne, mianowicie tezy, które najczęściej towarzyszą eksperymentom myślowym tworzonym przez filozofów, żeby ilustrować jakieś koncepcje, bądź też dodatkowo argumentować na ich rzecz. Filozofowie niezwykle często, autorzy tych eksperymentów myślowych, niezwykle często stwierdzają według filozofów eksperymentalnych bez należnego ugruntowania, że pewne intuicje, które filozofowie podzielają, jeśli chodzi o dane eksperymenty myślowe, byłyby podzielane przez ludzi w ogóle. Często pojawia się tutaj kategoria kompetentnego użytkownika języka, ponieważ za całym pomysłem eksperymentów myślowych kryje się często przekonanie, że one ujawniają jakieś pojęciowe prawdy, które tkwią właśnie przekonania, to znaczy w kompetencji językowej każdego z nas. Tak należałoby to widać. Filozofowie eksperymentalni proponują wobec tego, żebyśmy sprawdzili, czy rzeczywiście jest tak, że te intuicje, które wydają się tak jasne i oczywiste w przypadku filozofów, faktycznie podzielane są również przez innych użytkowników języka, których być może moglibyśmy nazwać kompetentnymi użytkownikami języka, którzy filozofami nie są, którzy nie przeszli treningu filozoficznego. Przekłada się to na bardzo prostą metodę, mianowicie osobom, które nie są filozofami, przedstawia się scenariusze wzorowane na eksperymentach myślowych i pyta się tychże nie filozofów o intuicję. Czy rzeczywiście im się wydaje, że byłoby tak, jak wydaje się większości filozofów. No i w związku z tym pojawia się coś, co właściwie jeszcze nie ma nazwy. Ja to ochrzciłem w języku polskim metodą scenariuszową. Widziałem, że w języku angielskim pojawia się taka propozycja u filozofów eksperymentalnych, która nazywa się method of cases, metoda przypadków. Niemniej chodzi tutaj o to, że centralnym narzędziem badawczym jest właśnie szeroko rozumiany scenariusz. To jest opis pewnej sytuacji, która z punktu widzenia filozofii jest sytuacją graniczną, ponieważ ma rozstrzygać, przynajmniej w założeniu, reakcje na te scenariusze mają rozstrzygać między określonymi koncepcjami filozoficznymi. Wspierać albo podważać jakieś teorie filozoficzne. No i badany, który czyta taki scenariusz, ma za zadanie najczęściej ocenić, czy wobec opisanej w scenariuszu sytuacji można zastosować jakieś istotne z filozoficznego punktu widzenia pojęcie. Bardzo często robi się to w taki sposób, że po prostu pyta się badanych o ocenę wartości logicznej pewnego zdania w tej opisanej sytuacji. Ja zaraz Państwu podam dwa przykłady takich scenariuszy i sposobu ich wykorzystania, żeby to wszystko było jasne. Natomiast, żeby jeszcze dookreślić tą specyfikę metody scenariuszowej, trzeba wskazać na to, że to jest zupełnie inny sposób analizowania, to jest propozycja zupełnie innego sposobu analizowania eksperymentów myślowych niż sposób, który znany jest filozofii. Bo filozofowie najczęściej, kiedy rozważają dane eksperymenty myślowe, przede wszystkim zdają sobie sprawę z tego, jakim celem został skonstruowany i jakie odpowiedzi związane są z jakimi teoriami filozoficznymi, ze wsparciem jakich teorii filozoficznych. Natomiast jeśli przedstawiamy te eksperymenty myślowe badanym, którzy nie mają treningu filozoficznego, no to tutaj mamy do czynienia z czymś, co się często nazywa trzecioosobową perspektywą w eksperymentach, w podejściu do eksperymentów myślowych. No bo tutaj rozpatrujemy eksperyment myślowy bez znajomości jego celu. Bez znajomości jego celu i bez znajomości założeń i konsekwencji, które się za tym, założeń, które kryją się za eksperymentem, za scenariuszem i konsekwencji własnych odpowiedzi dla filozofii. Co jest istotne, najczęściej te scenariusze wykorzystywane, no nie jest to zaskakujące, przez filozofów eksperymentalnych mają charakter werbalny. Właściwie byłoby możliwe, to tak jak na przykład robią lingwistycy eksperymentalni czy językoznawcy kognitywni, żeby jakoś tę prezentację scenariuszy upraszczać. Żeby zamiast na przykład opisów umieszczać ilustracje jakichś sytuacji. Takie pomysły zaczynają się pojawiać, natomiast najczęściej jednak te scenariusze mają charakter werbalny, co wiąże się z pewnymi problemami, no bo oczywiście choćby tymże tunelem za pośrednictwem tego nośnika językowego może nam się wkraść jakaś wieloznaczność do tych opisów. To już jest pierwsza wątpliwość, jaką można by sformułować wobec tej metody scenariuszowej. Po drugie, scenariusze zazwyczaj są dość złożone i właściwie filozofowie wierzą, że nie jest istotna ich forma i styl, a jedynie treść. Więc panuje pewna dowolność w zakresie przygotowywania, opracowywania tej formy i stylu. Ja będę sugerował, że to też może być możliwe źródło wpływu, tutaj się drówka, która była eksperymentatora na wyniki. Ale to zaraz przejdę do szczegółów. Na początek przykład, który czyni jasnym, jak ta filozofia eksperymentalna miała wyglądać w praktyce. To jest przykład z badania dwóch brytyjskich, zdaje się, Hansena i Czerny. Oni chcieli sprawdzić, czy kontekstualiści mają rację co do tego, kontekstualiści filozofii języka mają rację co do tego, że zdecydowana większość wyrażeń języka naturalnego jest zależna od kontekstu. Dlatego też wprowadzili specjalną metodę, to nazwanie metodą przeskoku kontekstowego, trudno mi to przetłumaczyć z języka angielskiego, context shifting experiments, może lepiej eksperymenty ze zmianą kontekstu, w których pewne zdanie, w tym przypadku jest to zdanie, w ogóle jest mleko, jest wypowiadane w dwóch różnych kontekstach. Zgodnie z przewidywaniem kontekstualisty, te konteksty powinny zmieniać treść zdania, zmieniać znaczenie zdania wypowiadanego w danej sytuacji w taki sposób, który będzie się przekładać na werdykty co do prawdziwości zdania. Tak? To będzie tak skrajna zmiana znaczenia, która będzie niosła ze sobą tak skrajną zmianę warunków prawdziwości, że w jednej sytuacji, mimo że zdanie wykonane jest tożsame w obu sytuacjach, w jednym przypadku ono będzie zdaniem prawdziwym, w drugim fałszywym. No będą do czynienia z taką sytuacją. W jednym kontekście, który ja nazywam kontekstem akceptacji, mąż ma za zadanie wyczyszczenie lodówki. No i właśnie przebrał się ze swojego roboczego stroju w strój codzienny i zasiada z satysfakcją w fotelu z książką. Przy tym wiadomo, że niestety lodówka nie jest pewnie czysta. Wiadomo, że w lodówce nie ma mleka, ale w lodówce na dolnej półce jest kałuża. No i w tym kontekście akceptacji do pomieszczenia wchodzi żona, która ewidentnie chce sprawdzić, czy mąż wypełnił swój obowiązek, zagląda do lodówki i mówi, w lodówce jest mleko. Zgodnie z przewidywaniem...
Przepraszam, bo ten czerwony tekst mógłby pan odczytać?
Dobrze, to za chwilę, to jest ten drugi kontekst.
Ale
to jest, jak na razie, mówimy o tym kontekście zielony.
Bo w prostu nie widać.
Kończąc tutaj jeszcze o co chodzi w tym przypadku. W tym przypadku bardzo uznać, że to zdanie jest zdaniem prawdziwym. Bo w pewnym sensie w lodówce jest mleko. W tym sensie, w jakim jest zanieczyszczenie, jest jakimś przedmiotem, który należałoby usunąć, żeby lodówka była czysta. Natomiast w kontekście czerwonym mamy do czynienia z sytuacją, w której mężczyzna, mąż, siedzi przy stole, czytając gazetę, w trakcie śniadania. Dowiadujemy się również, że on preferuje kawę z mlekiem i że niechętnie, acz znacząco, sugestywnie spogląda na swoją filiżankę czarnej kawy, którą o niej mieszał rzeczy. No i w reakcji na zachowanie męża, żona odpowiada, żona mówi mu, w lodówce jest mleko. Zgodnie z przewidywaniem kontekstualisty powinniśmy spodziewać się, że ludzie masowo będą odrzucać to zdanie. Przynajmniej to wypowiedzenie tego zdania. W związku z tym, że kontekst ewidentnie sugeruje, że chodzi o mleko, które jest zdatne do umieszczenia kawy. To jest jeden z pomysłów, jaki filozofowie eksperymentalni badali kontekstualizm. Szukając właśnie dowodów na rzecz tezy, że mnóstwo wyrażeń jest zależnych kontekstowo, że kontekst wpływa na skrajnie odmienne werdykty dotyczące prawdziwości. Drugi przykład, który chciałbym Państwu pokazać z tego względu, że on pokazuje pewną subtelną różnicę co do samej metody pytania badanych o ich intuicję, bo ile w tamtym przypadku pytaliśmy o prawdziwość zdania, bo tak naprawdę filozofowie eksperymentalni, do których jeszcze wrócimy, poprosili o to, żeby oceniać to zdanie na skali od 1 do 5, wydaje się, w tej sytuacji. Może nawet jeszcze trochę inaczej, natomiast była to skala, a tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której dajemy badanym tak zwaną kafeterię, to znaczy możliwą pulę odpowiedzi do wyboru, w tym przypadku są tylko dwie odpowiedzi. Więc możemy mówić o pewnym stopniu wymuszonym wyborze. To może wpływać na same wyniki w niektórych sytuacjach. Ten przykład to jest przykład badań, od których filozofia eksperymentalna właściwie się zaczęła. Edward Macherie, Ron Mahon, Sean Nichols i Steven Speech przeprowadzili badanie, nazwali to nowym sposobem uprawiania semantyki, semantyka międzykulturowa, w której oni sprawdzają, czy przedstawiciele dwóch skrajnie różnych kultur, kultury wschodnioazjatyckiej i kultury zachodu tak zwanej, będą mieli inne intuicje, jeśli chodzi o odniesienie nazw własnych. I eksperyment myślowy, do którego się oni odwoływali, to jest ten jeden z najbardziej znanych eksperymentów myślowych, Kripkego, dotyczący Gedlaśnika z pewnością Państwo nie usłyszeli. Natomiast jest treścią pokrótce. Dowiadujemy się, że bohater historyjny imieniu John uczył się w szkole, że Gegel jest tym, który udowodnił niezupełności arytmetyki. I skądinąd wiemy, że John jest całkiem niezłym matematykiem i potrafi wskazać, o co chodzi w tymże twierdzeniu, którego autorstwo właśnie przypisuje Gedlowi, ale nie wie nic więcej o Gegel. O Gegel usłyszał tylko tyle, że Gegel jest autorem twierdzenia o niezupełności arytmetycznej. No i teraz autorzy scenariuszy proponują nam, filozofowie eksperymentalni proponują nam, załóżmy teraz, że Gegel nie był w ogóle historyczny, tylko dobił jakiś inny mężczyzna o nazwisku Schmidt, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a Gegel, jego przyjaciel, tak się to wydarzyło, przejął manuskrypt dowodu i opublikował go pod swoim nazwiskiem. No i pytanie teraz wobec badanych brzmi, o kim mówi John, używając nazwy Gegel? Czy mówi o tej osobie, która naprawdę udowodniła twierdzenie o niezupełności, czyli o Schmidcie, czy też o osobie, która przechwyciła manuskrypt twierdzenia i opublikowała go pod swoim nazwiskiem, czyli mówi o tym Gegelu w naszym sensie. Pierwsza odpowiedź miała być odpowiedzią na rzecz teorii deskrypcjonistycznej. Deskrypcjonistycznej teorii nazw własnych, ponieważ tutaj deskrypcja związana z nazwą trafia właśnie w Schmidta, a nie w tego, który przechwycił manuskrypt. A odpowiedź druga miałaby świadczyć na rzecz klipkowskiej teorii, historyczno-kauzalnej teorii odniesienia, w której o tym, w kogo trafia nazwa, po prostu decyduje ksiąg użyć, tak należałoby to ująć, który od naszego użycia nazwy prowadzi nas ostatecznie do aktu chrztu pierwotnego, kiedy danemu obiektowi nazwę nadamy, tak? Przez ksiąg właściwych użyć. Tak, dla ciekawostki powiem Państwu, że autorzy tego eksperymentu odkryli, że osoby, które są przedstawicielami kultury wschodnioazjatyckiej, w większym stopniu ujawniają te intuicje deskrypcjonistyczne niż przedstawiciele kultury zachodu. To jest, że filozof, że Amerykanie? Nie aż tak olbrzymia. To była istotna statystycznie różnica, natomiast na poziomie wydaje mi się, że 20 punktów procentowych, 30. Trochę tak. Natomiast prawda jest też taka, że w każdej z tych grup ta dystrybucja, rozkład tych odpowiedzi był dosyć niejednoznaczny. Bo tak samo wśród samych Amerykanów te intuicje klipkowskie przeważały tylko w małym stopniu, tak, na poziomie 60-70%. Znaczy, jest to jakaś przewaga, ale nie jest to olbrzymia przewaga. To być może Państwu rozjaśniło sytuację, jak w ogóle całe te eksperymenty wyglądały. Natomiast jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo filozofowie eksperymentalni bardzo różne wnioski wysuwają na podstawie tego typu eksperymentów. I właściwie można podzielić ich na trzy grupy ze względu na przedmiot zainteresowania, zadawane pytania i właśnie udzielane odpowiedzi. Po pierwsze, możemy powiedzieć, że możemy wyróżnić grupę eksperymentalnych, zwolenników eksperymentalnej analizy pojęciowej. To takie najbardziej skrajne interpretacyjne podejście do filozofii eksperymentalnej. Tutaj nasze pytanie brzmi przede wszystkim, jaka jest treść pojęć potocznych. Tego chcemy się dowiedzieć z eksperymentów filozoficzno-eksperymentalnych. Treść pojęć potocznych, czyli pojęć osób, które nie przeszły treningu filozoficznego, czyli że ich pojęcia nie są jakoś uprzedzone przez rozważania teoretyczne. No i po drugie, chcemy się dowiedzieć, które teorie filozoficzne lepiej przystają do tych pojęć potocznych, czyli do pojęć tych, których nazywamy zazwyczaj kompetentnymi użytkownikami języka, nieuprzedzonymi przez teorię. No i odpowiedzi na te pytania, w jakim stopniu miałyby rozstrzygać, które teorie filozoficzne są lepsze bądź gorsze. To jest dosyć kontrowersyjna propozycja z punktu widzenia klasycznej filozofii. No bo sugeruje, to jest taka skrajna naturalizacja filozofii, propozycja skrajnej naturalizacji filozofii, w ramach której filozofia mogłaby być zastąpiona czymś w stylu badania opinii publicznej na temat filozoficzny. Oprócz tego możemy różnić eksperymentami deskryptywistów, których nie interesuje w zasadzie to, jakie znaczenie mają te pojęcia potoczne odkrywane przez eksperymenty filozoficzne, czy eksperymenty filozoficzne dla filozofii. Tak? Nie chcemy wysuwać wniosków dotyczących uznawania bądź odrzucania teorii filozoficznych na podstawie eksperymentów filozoficznych eksperymentalnych, ale właściwie interesuje nas sama procedura, sam mechanizm poznawczy tego, jak intuicje w tych eksperymentach myślowych powstają, się formują. Jakie czynniki wpływają na to, jakie intuicje będą się pojawiać, a jakie raczej nie. Wiele osób ma wątpliwość, wielu filozofów ma wątpliwość, czy to nadal byłaby filozofia. Czy to nie jest jakaś forma psychologii filozofii, która właśnie miała nam pokazywać, jak intuicje filozoficzne, w zależności od jakichś czynników, się formują w taki, a nie inny sposób. Oprócz tego mamy też chyba najbardziej popularny z tych wszystkich nurtów, nurt mianowicie eksperymentalny restrykcjonizm, w ramach którego poszukuje się takich czynników, które wpływają na te intuicje filozoficzne, te potoczne intuicje filozoficzne, które zarazem zdają się mieć jakiejkolwiek filozoficznej wagi. Na przykład wspomniana przeze mnie wcześniej kultura pochodzenia. Uważamy, że to, czy ktoś wywodzi się z kultury amerykańskiej, czy też z kultury japońskiej, nie powinno mieć wpływ na to, jakie wnioski filozoficzne wysnuł. Natomiast jeśli okazuje się, że osoby z tych dwóch kultur odpowiadają zupełnie inaczej na eksperymenty myślowe, filozoficzne eksperymenty myślowe, no to eksperymentalni restrykcjonistki proponują wobec tego poddać wątpliwość użyteczność intuicji jako narzędzia argumentacyjnego w filozofii w ogóle. Bo być może jest tak, że filozofowie po prostu są, no właśnie, przedstawicielami specyficznej grupy, która jest w sposób specyficzny, tendencyjna. I być może ich intuicje akurat wskazują na to, ale nie istnieją żadne niezależne dowody na rzecz uprzywilejowania intuicji filozofów w stosunku do innych grup społecznych. Tak? No albo, że w ogóle intuicje podatne są na jakieś zupełnie niepożądane czynniki, od których nawet filozofowie pewnie nie mogą się od wpływu których nawet filozofowie nie mogą się uwolnić, więc w zasadzie tutaj pojawia się dość specyficzny rozwój, ponieważ okazuje się, że mimo że sam nurt filozofii eksperymentalnej jest raczej dość zunifikowany, to właściwie wnioski wysnuwane przez eksperymentalnych restrykcjonistów stoją w jawnej sprzeczności z metodami i sposobem rozumienia filozofii eksperymentalnej przez tych zwolenników eksperymentalnej analizy pojęciowej. No bo skoro ci mówią, że intuicje są zupełnie bezużyteczne, no to nie mogą służyć nam jako narzędzie rozstrzygania między teoriami filozoficznymi. Natomiast ja przyznam szczerze, że nie widzę jakiegoś wielkiego sporu samej filozofii eksperymentalnej między przedstawicielami jednej a drugiej dziedziny. Trochę mnie to dziwi, ale czasem nawet odnoszę wrażenie, że jeden filozof uprawia badanie z tego nurtu, a w innym momencie z tego nurtu. Niektórzy sugerują, że eksperymentalna analiza pojęciowa jest możliwa tylko w przypadku niektórych dziedzin filozoficznych, niektórych eksperymentów myślowych, a w przypadku innych właśnie okazuje się, że intuicje są bezużyteczne. Nie wiem, jak na razie zbyt mało badań przeprowadzono, żeby można było wszystkim rzeczywiście takie wyraźne wnioski. No i dobrze, teraz wreszcie może uda mi się przejść do rzeczy, czyli do najważniejszej części mojego wystąpienia, mianowicie do przyjrzenia się problemom metodologicznym, z jakimi możemy mieć do czynienia, uprawiając filozofię w taki sposób. Zacznę od czegoś, co jest mało istotne i mało fascynujące. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że filozofia instrumentalna czerpie garściami z metodologii nauk społecznych. Przede wszystkim dane uzyskiwane w takich badaniach filozoficzno-eksperymentalnych muszą być poddawane obróbce statystycznej, ponieważ są wnioski wyciągane z takich zbiorczych ilościowych danych. No, tak zazwyczaj do nich się podchodzi w naukach takich jak psychologia eksperymentalna czy socjologia. Wielu filozofów eksperymentalnych, zwłaszcza to było widać w pierwszych fazach rozwoju, czyli na początku XXI wieku, w pierwszych fazach rozwoju tego nurtu, wielu filozofów eksperymentalnych niestety nie jest nie było zbyt dobrze przygotowanych do korzystania z narzędzi statystycznych. To było widać w wielu publikacjach, które mimo wszystko skutecznie przeszły proces recenzji. Natomiast rzeczywiście działy się tam rzeczy z punktu widzenia metodologii i nauk społecznych delikatnie nieortodoksyjne. Chociażby porównywano grupy o skrajnie różnej liczebności, jak chociażby grupę 40-osobową z grupą 8-osobową. Na tej podstawie wyciągano wnioski dotyczące właśnie różnic między grupami, między osobami wyróżnionymi ze względu na jakieś kryterium. Jak również często dobiera się testy statystycznie nie do końca odpowiednio do tego, w jaki sposób mierzono jakąś zmianę. Ja nie chcę tutaj wnikać w jakieś skrajne szczegóły, natomiast faktycznie dużo takich problemów było. Powiedzmy, że to jest ograniczenie czysto techniczne, z którym teraz ewidentnie filozofia eksperymentalna zaczyna sobie radzić. Nawet filozofowie eksperymentalni zaczynają używać coraz bardziej wysublimowanych narzędzi statystycznych i coraz bardziej wysublimowanych układów eksperymentalnych. Więc z tym problemem on jakoś zanika. Natomiast nadal pojawiają się pewne nieporozumienia dotyczące tego, jak w ogóle procedura wnioskowania statystycznego się odbywa. Pamiętam, że przy jednej z dyskusji właśnie dotyczącej kontekstualizmu, kontekstualiści, przynajmniej filozofowie eksperymentalni, którzy spodziewali się, że uzyskają wyniki wspierające kontekstualizm, byli bardzo zaskoczeni, że pierwsze badania nie dostarczyły takich wyników. Okazało się, że w tych różnych kontekstach, które Państwu wcześniej jakoś tam zarysowałem tym jednym scenariuszem, osoby uznają prawdziwość zdania niezależnie od kontekstu mniej więcej w tym samym stopniu. Czyli raczej najczęściej wśród badanych pojawia się zjawisko, że raczej uznają zdanie niż go nie uznają. Raczej jest taka tendencja do mówienia tak niż nie. No i filozofowie eksperymentami, którzy zarazem byli kontekstualistami, chcieli jakoś sobie poradzić z tym niekorzystnym wynikiem. No i oni powiedzieli coś zaskakującego. To też jest opublikowane w poważnym tekście w międzynarodowym czasopiśmie naukowym, że w gruncie rzeczy nieuzyskanie wyników potwierdzających kontekstualizm nie jest jakimkolwiek argumentem przeciwko kontekstualizmowi. Ponieważ w statystyce panuje jest akurat są dwie interpretacje, dwa podejścia. Jest podejście frekwentystyczne i podejście oparte na treści hipotezy zerowej. Natomiast ten, który jest stosowany przez filozofów eksperymentalnych i przez psychologów najczęściej, to jest test hipotezy zerowej, w którym punktem wyjścia dla badania zawsze jest twierdzenie mówiące o braku różnic. To jest nasza hipoteza zerowa. Wobec której stawiamy hipotezę alternatywną o zachodzeniu jakichś różnic, tak? Celem badacza zazwyczaj jest pokazanie, że hipoteza zerowa jest raczej prawdziwa niż, przepraszam, hipoteza alternatywna jest raczej prawdziwa niż hipoteza zerowa. Test statystyczny, to prawda, jak mówią słusznie obrońcy kontekstualizmu, on działa tylko w jedną stronę. To znaczy on sprawdza, czy wynik, który uzyskaliśmy, jest spójny z założeniem, że hipoteza zerowa o braku różnic jest prawdziwa. Jeśli założenie, że nie ma różnic, jest bardzo nisko prawdopodobne w świetle wyników, no to wtedy odrzucamy hipotezę zerową, przyjmujemy hipotezę alternatywną. Natomiast jeśli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, to faktycznie test statystyczny nie jest jakąkolwiek miarą potwierdzenia hipotezy zerowej. To rzeczywiście tak działa. Natomiast jaki z tego wniosek wysunąć i kontekstualiści chcący się obronić przed niekorzystnymi wynikami eksperymentów? No, że te eksperymenty w ogóle nie są jakimkolwiek problemem dla kontekstualizmu. No bo przecież to nie jest żadne potwierdzenie wyników. Żadne potwierdzenie, przepraszam, tezy o braku różnic między kontekstami. No, jest to oparte, ta argumentacja jest oparta na zupełnym niezrozumieniu tego, jak jednak można by powiedzieć, że jest wręcz pewnym wybiegiem słownym. Bo w praktyce, w naukach społecznych jednak przyjmuje się, że hipoteza zerowa jest, zakłada się jej prawdziwość nawet bez badania, tak? Właśnie dlatego to jest punkt wyjścia nasz badawczy punkt wyjścia, że hipoteza o braku różnic zdaje się zawsze uzasadniona, natomiast zadaniem badacza zawsze jest pokazanie, że jest inaczej. Więc nie uzyskanie wyników, które potwierdzają, że jest inaczej, no, pozostawia nas w punkcie wyjścia, mianowicie w punkcie założenia prawidłowości hipotezy. Czyli jeśli kontekstualista nie może znaleźć dowodów na rzecz swojej tezy za pomocą badań filozoficzno-eksperymentalnych, no to bez wątpienia jest to dla niego problem. To tyle, jeśli chodzi o to niezrozumienie, natomiast to dość szczegółowa kwestia. Teraz chciałbym Państwu przedstawić rzecz niezwykle istotną dla filozofii eksperymentalnej, mianowicie ryzyko występowania tak zwanego błędu efektu eksperymentatora w tychże badaniach. Będę argumentował na rzecz tezy, że metoda scenariuszowa, która jest tak popularna w filozofii eksperymentalnej, jest właśnie szczególnie podatna na ten właśnie mankament. Powołam się tutaj na dosyć błyskotliwe moim zdaniem badania skądinąd filozofów eksperymentalnych sprzed 2 lat. Na początek muszę wyjaśnić, czym jest w ogóle efekt eksperymentatora. Najczęściej definiuje się go jako tendencję do otrzymywania wyników zgodnych z przewidywaniami badacza, która jest efektem pewnych elementów eksperymentu, nie będących zarazem przedmiotem jawnej manipulacji. Najbardziej spektakularnym przypadkiem efektu eksperymentatora jest przypadek tak zwanego mądrego Hansa. Konia, o którym wszyscy byli przekonani, że poszedł w zgodność niczego. On wykonywał jakieś proste zadania arytmetyczne, wystukując wynik kopyta. Po prostu obserwatorzy liczyli ile stuknięć w reakcji na jakieś zadanie matematyczne on wykonuje. No i okazało się, że był niezwykle skuteczny w dokonywaniu tych rzekomych obliczeń. Wszyscy byli przekonani, że to jest koń, który poradził sobie jeszcze z opanowaniem języka matematyki i jeszcze wykonuje operacje. Natomiast okazało się, że to eksperymentatorzy w sposób, w cudzysłowie eksperymentatorzy, nie wiem, w zasadzie obserwatorzy konia w trakcie jego pokazu, w sposób nieświadomy i niezamierzony wywoływali u niego reakcję, która pozwalała mu przewidzieć, jaki wynik jest właściwy. Po prostu, kiedy koń w trakcie swojego stukania zbliżał się do właściwego wyniku, ludzie obserwatorzy okazywali przejawy ekscytacji. Koń po prostu był świetnym obserwatorem ludzkich emocji. I to rzeczywiście potrafił robić. I nauczył się, że jeśli w tym momencie przestanie stukać kopytem, to dostanie nagrodę. Stąd wydawało mi się, że mamy empiryczny dowód na rzecz umiejętności liczenia tego konia. Okazuje się, że jednak nie, że to eksperymentator nieświadomie wpłynął na wynik badania. Ja nie wiem, przyznam szczerze, dlaczego mówi się o tym, że efekt eksperymentatora to najczęściej jest tendencja do utrzymywania wyników zgodnych z przewidywaniem badacza. Może te są najbardziej, tego rodzaju tendencyjności są najbardziej niepożądane. Bo skądinąd, jak ktoś otrzymuje wyniki przeciwne wobec swoich oczekiwań, to zazwyczaj nie rozpisuje się o nich za bardzo, nie publikuje, więc ta tendencyjność nam tak bardzo nie grozi, ale myślę sobie, że eksperymentator równie dobrze może działać na swoją niekorzyść, to znaczy przeciwko swoim hipotezom. To zależy, w jaki sposób nieświadomie wpłynie na swoich badanych. I to chyba też jest akurat tendencyjność, której chcielibyśmy unikać w badaniach filozoficznych eksperymentalnych. Natomiast teraz, proszę Państwa, chciałbym pokazać Państwu jedno badanie, które pokazuje, że rzeczywiście bardzo łatwo ten efekt eksperymentatora odtworzyć w oparciu o stosowanie metody scenariusza. Punktem wyjścia dla tego badania było inne, zwykłe, filozoficzne, eksperymentalne badanie autorstwa Nobela i Prince'a. Badanie to dotyczyło uwarunkowań przypisywania typów świadomości. Dzisiaj w filozofii analitycznej mnoży się te typy świadomości na świadomość fenomenalną, intencjonalną i mnóstwo jeszcze innych rodzajów. Badacze chcieli sprawdzić, czy w zależności od tego, jakiego rodzaju agentom przypisuje się jakieś stany mentalne, czy w zależności od rodzaju agenta przypisujemy pewne stany mentalne agentowi chętniej, czy też nie. W szczególności interesowało ich tutaj to, czy będzie zachęcała różnica w przypisywaniu stanów mentalnych do agentów niezbiorowych i agentów zbiorowych, które są, czyli agentów niezbiorowych jak jednostki, osoby versus agenci zbiorowi jak organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Byli przekonani, że takie tak zwane stany mentalne, intencjonalne, przekonania, pragnienia, intencje, chętnie będziemy przypisywali zarówno agentom niezbiorowym, jak i zbiorowym, to już tak zwane stany mentalne fenomenalne, związane z wyobrażaniem sobie czegoś, jakimiś emocjami, uczuciami, będziemy chętnie przypisywać tylko agentom zindywidualizowanym, posiadającym ciało, będącym organizmami. No i ta hipoteza w oryginalnych badaniach Nobela i Prince'a się potwierdziła. Natomiast Wittand i Sue zaproponowali pewną specyficzną, jest to skądinąd znany sposób, znany paradygmat sprawdzania podatności jakiegoś schematu eksperymentalnego na właśnie efekt eksperymentatora. Ich eksperyment był eksperymentem dwuetapowym. Stwierdzili, że zaproponowali na początek wychowanie eksperymentatorów w przekonaniu o prawdziwości dwóch przeciwnych hipotez. Więc zatrudnili 19 studentów, którzy powiedzieli, że po prostu mają za zadanie pomóc jakiemuś profesorowi w przygotowaniu nowego eksperymentu na temat właśnie przypisywania stanów mentalnych agentom określonego typu. I tych 19 studentów wymyślało zdania typu korporacja Acme pragnie czegoś tam, korporacja Acme cierpi z powodu czegoś tam, tak? To właśnie i jednej części tych studentów powiedziano, że spodziewamy się, że ludzie będą przypisywać chętniej stany fenomenalne agentom, którzy mają organizm, jednostkowym agentom, a drugiej grupie powiedziano, że będzie odwrotnie. No i co się okazało? Inni badani, którzy mieli z kolei klasyfikować zdania utworzone przez tych poprzednich 19 studentów jako naturalne lub nienaturalne, klasyfikowali te zdania inaczej, w zależności od tego, które zdania od których studentów dostali. Mówiąc krótko, w sytuacji, w której badali ci nasi rzekomi eksperymentatorzy byli przekonani o prawdziwości hipotezy Nowego i Prince'a, no to hipoteza Nowego i Prince'a się potwierdziła. Jeśli byli przekonani o prawdziwości przeciwnej hipotezy, to stworzyli takie zdania, że następni badani, że ich oceny się nie różniły. Tak? To znaczy zarówno agentom zbiorowym, jak i niezbiorowym równie chętnie przypisywali te stany fenomenalne. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawy wynik, ale też bardzo groźny dla metodologii filozofii eksperymentalnej. No bo jak Państwo widzieli, te scenariusze, one są naprawdę złożone z historykami zazwyczaj. Filozof, który opracowuje te scenariusze, ma bardzo dużą swobodę w zakresie ich przygotowywania. Wielokrotnie może naprawdę nie zdawać sobie sprawy z tego, jak łatwo jest mu przez takie, a nie inne sformułowania wywołać takie właśnie reakcje badanych, jakie on potrzebuje. W tym przypadku to jest szczególnie zaskakujące, że to zjawisko wystąpiło, ponieważ ci badani nie przygotowywali długich kilku zdań z scenariuszy, tylko takie pojedyncze zdania. Skądinąd z tymi samymi czasownikami pragnie się, tylko ta kontynuacja była od nich zależna. Więc już to uzupełnienie sprawiało, że ci, którzy byli przekonani co do jednej hipotezy, wywoływali w następnych badaniach inne zupełnie reakcje niż ci, którzy byli przekonani co do hipotezy przeciwnej. Co jest ten problem? Natomiast można przedstawiać więcej wątpliwości. Mianowicie, jeśli już przyjmiemy, że eksperymentator nie wpływa w jakiś sposób nieświadomie na te reakcje naszych badanych, to zawsze możemy zapytać o to, czy rzeczywiście te eksperymenty myślowe stosowane przez filozofów eksperymentalnych, czy te ich scenariusze są skutecznym narzędziem docierania do intuicji pojęciowych, czy też może one docierają do intuicji jakiegoś innego rodzaju. Rozpatrzmy przykład właśnie pytania o prawdziwość zdań. Jak chociażby właśnie badanie dotyczące kontekstualizmu, gdzie pytamy o to, czy zdanie w lodówce jest mleko, jest prawdziwe bądź fałszywe. Skąd wiadomo, że badani rzeczywiście wiedzą, że chodzi o warunki prawdziwości, a nie na przykład o warunki słusznej stwierdzalności? Nie na przykład o adekwatność względem celów konwersacji. Na przykład ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś mógłby stwierdzić, że tej sytuacji, w której żona proponuje, mówi do męża, że w lodówce jest mleko, kiedy on chętnie dołałby sobie mleka do kawy. Badane mogły odpowiedzieć na pytanie o prawidłowość tego zdania negatywnie. Nie dlatego nawet, że jest przekonany, że warunki prawidłowości tego zdania nie zostały w tej sytuacji spełnione, ale choćby z tego względu, że postrzega wypowiedź żony jako nieadekwatną względem celów konwersacji. Na przykład postrzega ją jako żart. Albo postrzega ją jako złośliwość. Tak? Czyli wypowiedź nieadekwatną ze względów pragmatycznych. A my jednak w filozofii eksperymentalnej zawsze chcemy pytać o kwestie semantyczne, tak? Pojęciowe. Bardzo trudno jest upewnić się, że badany nie dokonuje gdzieś tego przeskoku z poziomu pojęciowego, z poziomu warunków prawidłowości na poziom warunków słusznej stwierdzalności, czy no właśnie jakiejś adekwatności konwersacyjnej, albo na przykład nie rozumie tego pytania jako pytania, czy ty, mój drogi badany, byłbyś skłonny wygłosić podobne stwierdzenie w takiej sytuacji. To jest też zupełnie inne pytanie niż pytanie o warunki prawidłowości. Tak, albo pytanie o to, czy badany też pytany o prawidłowość może też zrozumieć to pytanie jako pytanie o to, czy wypowiadający to zdanie ma intencję przekazania informacji prawdziwych, czy też ma intencję wprowadzenia kogoś w błąd, jako pytanie o kłamstwo, a nie pytanie o warunki prawdziwości. To też tak naprawdę i będzie pytanie o to, o co nam za każdym razem chodzi. Innym problemem jest to, że filozofowie eksperymentalni lubują się w skalach odpowiedzi. To jest dyskusyjne z tym. No, przynajmniej jeśli chodzi o, przynajmniej dla tych, którzy są zwolennikami dwuwartościowości. No, jeśli pytamy o wartość logiczną i jednocześnie formułujemy właśnie stwierdzenie, proszę ocenić na poniższej skali, gdzie 5 to całe zdecydowanie prawdziwe, a 1 to zdecydowanie fałszywe zdanie takie, a takie. No, to jest dyskusyjne, czy rzeczywiście w ogóle można tak pytać o wartość logiczną. Natomiast ja już pierwsze wytłumaczę, dlaczego filozofowie eksperymentalni tak bardzo lubią w taki sposób pytać, ponieważ dla takich miar łatwiej jest uzyskać istotne statystycznie wyniki. Jeśli to będzie miara tak nie, to po pierwsze musimy zastosować mniej restrykcyjne testy statystyczne, dla których większa rozbieżność jest potrzebna, żeby test statystyczny pokazał wynik istotny. No a po drugie, no jest też oczywiście dla badanego jest dużo mniej miejsca dla zróżnicowania własnych odpowiedzi. Tak? No skądinąd sama skala jest, może być w ogóle postrzegana jako zachęta dla badanych do różnicowania swoich odpowiedzi. Tak, no bo jeśli ja mam do wyboru tylko tak i nie, to różnica jest bardzo znacząca. Jeśli mogę poczynić różnicę między odpowiedzią 5 i 4, to może chętniej coś takiego jako badany zrobię. Nawet jeśli nie jestem skłonny uznać tego drugiego zdania za fałszywe, to mogę powiedzieć, że ono trochę większe wątpliwości. Natomiast właśnie pytanie, czy tego typu efekty w ogóle to są takie efekty, jakie chcielibyśmy uzyskać. Bo bardzo często filozofowie eksperymentalni w ogóle obserwują efekty na poziomie, efekty, które powiedziałbym, sytuują się po tej samej, na tym samym krańcu skały. Znaczy okazuje się, że tak jak mamy skalę pięciostopniową, okazuje się, że w dwóch różnych kontekstach badani, średnie oceny badanych faktycznie są różne, ale mimo wszystko nadal sytuują się tutaj na tym samym krańcu skały. Tak? Na przykład badani, którzy oceniają w kontekście akceptacji zdanie dotyczące mleka, które mają średnią 4,5, a ci, którzy oceniają w kontekście odrzucania refutacji, mają 3,8. Kontekstualizm mówi nam, że w zasadzie oni, ci drudzy badani, to powinni wylądować po tej stronie. no, test statystyczny powie nam, no te grupy się różnią. No i pytanie, jaka powinna być interpretacja z punktu widzenia filozofii? Czy to jest efekt już, który możemy nazwać potwierdzeniem kontekstualizmu, czy jeszcze nie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tego już żaden test statystyczny nie sprawdzi. Tylko sprawdzić tego, czy czy dwie grupy różnią się dostatecznie, żeby można było powiedzieć, że nie jest to różnica będąca działem przypadku. Natomiast czy to jest różnica wystarczająca, żeby stwierdzić, że zachodzi jakieś zjawisko opisywane przez filozofów, no tego już test statystyczny nie sprawdzi. Więc no, musiałby to być jakaś uznaniowa ocena w tym przypadku. Natomiast można jeszcze dalsze wątpliwości wobec skali przedstawiać, mianowicie można spodziewać się, że badany, który widzi taką skalę odpowiedzi, tak naprawdę znów reinterpretuje pytanie o wartość logiczną, o prawdziwość, jako pytanie o poziom własnej pewności. Tak? Albo na przykład pytanie o szacowany przez niego poziom prawdopodobieństwa tego zdania. To znów będą za każdym razem inne rzeczy niż to, o które chcemy spytać w ankiecie filozoficznej eksperymentalnej. No i mamy drugi sposób pytania, który Państwu przedstawiłem w tym drugim przykładzie, scenariusza filozoficzno-eksperymentalnego, mianowicie pytanie przez kateterię, czyli przez ograniczoną pulę opcji odpowiedzi do wyboru. Tutaj też pojawia się wiele dyskusji, no bo taki wybór często określa się mianem wymuszonego wyboru, tak? Jeśli badany musi wybrać jakąś opcję, jednocześnie nie ma swobody dopisania opcji własnej. Często w praktyce może wybierać jakąś opcję nie z tego względu, że on w rzeczywistości oddaje jego intuicję, ale jako opcję, która jest mniej nieprzystająca względem jego intuicji, z jakichś różnych względów. Więc tutaj zazwyczaj filozofowie eksperymentalni zakładają, że każda z tych dostępnych opcji ma swoją wyraźną filozoficzną interpretację. Jeśli ja mówię w tym teście godlowskim, że ta nazwa Gödel odnosi się do tego, który faktycznie udowodnił twierdzenie o niezupełności, no to ja mówię jak deskryptywista, że deskryptywista, raczej deskryptywista, prawie mówi. A jeśli mówię, że on się odnosi do tego, który ukradł dowód, no to mówię jak Krieg. Natomiast pytanie brzmi, czy to rzeczywiście jest tak, że ci badani, którzy wybierają jedną bądź drugą odpowiedź, przypisują mu taką właśnie interpretację, jaką filozofowie eksperymentalni przypisują. Tak być może, tak jak wspomniałem, oni wybierają jedynie coś, co moglibyśmy nazwać mniejszym złem. Skoro nie mam innej opcji do wyboru, muszę kogoś wybrać, no to wybiorę tę, która w mniejszym stopniu nie pasuje do moich intuicji. Natomiast, czy to jest jednocześnie wyrażenie intuicji klipkowskiej bądź deskrypcjonistycznej? Można mieć wątpliwości. Ja przeprowadziłem badanie, które pijane są badania eksperymentalne metodologicznymi. To są właśnie badania w stylu filozofów eksperymentalnych, w stylu badań filozoficzno-eksperymentalnych. Natomiast których cel nie jest wyciąganie wniosków na temat właśnie stricte intuicji badanych, ale właśnie na temat sposobu prowadzenia badań, na temat metod ich prowadzenia i ewentualnych zniekształceń, które się do badań przekazają właśnie za pośrednictwem metodologii badania. To badanie nawiązywało właśnie do wspomnianego wcześniej przeze mnie studium nad odniesieniem nazw własnych. Natomiast ja tutaj skupiłem się na innej historyjce, nie na tej historyjce typu godlowskiego od Klipkego, tylko historyjce typu Jana Szubego. To jest ta historyjka, w której deskrypcja wiązana z nazwą w istocie nie trafia w nikogo. Tak? Zakładam, że Jonasz to był człowiek, to był prorok, który który mieszkał przez parę nocy w rybie, w wielkiej rybie, czy tam wielorybie, trudno powiedzieć, to nie jest jasne. Natomiast okazuje się, że nie było takiego proroka, który mieszkał w wielkiej rybie, czy w wielorybie, że był tylko jakiś inny prorok, o którym stworzono taką legendę. No i pytanie brzmi, czy nasze użycia nazwy Jonasz odnoszą się do tego faktycznego proroka, mimo że deskrypcja wiązana przez nas z tą nazwą w ogóle nie trafia w tę osobę. Tak? Pomysł jest taki, że Klipkista, czy zwolennik Klipkiego powiedziałby, że nasza nazwa Jonasz i tak odnosi się do tego proroka, a zwolennik teorii deskrypcjonistycznej no musiałby powiedzieć, że ta teoria nie odnosi się do nikogo. Ponieważ deskrypcja wiązana z nazwą w nikogo nie trafia. Nie jest prawdziwa o żadnym obiekcie. Mnie nie spodobała się jedna rzecz w ogóle w oryginalnym badaniu naszej biologii i innych, to, że u nich odpowiedź deskrypcjonistyczna brzmiała, że ten bohater historii, używając tej nazwy, na to Jonasz, on mówi o fikcyjnej postaci, która w rzeczywistości nie istnieje. Moim zdaniem, no jest to pomyłka, ponieważ deskrypcjonizm w ogóle w tej klasycznej wersji nie mówi o fikcyjnych obiektach odniesienia, nie mówi o obiektach intencjonalnych jakichś, ale po prostu o braku odniesienia. Tak? O reference failure, tak? Nie udaje się, nie zachodzi odniesienie w tej sytuacji. Natomiast ja pamiętam, że oni tam na marginesie mówili o tym, że to taka dziwna opcja, że to prawdopodobnie nikt, kto nie jest filozofem, to by takiej opcji nawet nie rozważał. Więc oni wprowadzili taką opcję. Ja się zastanawiałem, czy gdyby ją tak odrobinę zmienić, tak bardziej w kierunku tego klasycznego deskrypcjonizmu, to by nie zmieniło wyników. Więc wprowadziłem alternatywną wersję odpowiedzi deskrypcjonistycznej. Bohater historii nie mówi o niczym konkretnym. Co jeszcze w dodatku, to było badanie przeprowadzone w języku angielskim, to było he is talking about no one in particular. Tak to było sformułowane. I zastanawiam się właśnie nad tym, czy wystąpią różnice w zależności od tego, jakie dwie pary odpowiedzi dały. Tak? Miałem dwie grupy. Jedna grupa wydała na pytania w badaniu oryginalnym, czyli odniesienie do Jonasza versus odniesienie do fikcyjnej postaci. A druga grupa odniesienie do Jonasza versus nie mówienie o nikim konkretnym. Przebadałem 77 osób. To byli wszyscy native speakerzy języka angielskiego. Krótka ilustracja tego, jak wyglądały moje historyjki. W jednej historyjce badani czytali o mieszkańcu afrykańskiej wioski Tenda, który jest przekonany o tym, że ta wioska została założona przez szamana Mapendo obdarzonego magicznymi mocami, który uratował ludzi mieszkających w okolicy przed nawracającymi plagami właśnie za pomocą tych swoich magicznych mocy. No ale oczywiście w istocie żaden szaman nigdy nie istniał. Tak naprawdę u podłoża tej miejscowości jakby założycielem całego tego miasta był tak naprawdę bardzo sprytny inteligentny wóz, który o imieniu Grenbo, który wcale nie miał żadnych magicznych mocy, był za to właśnie obdarzony rozsądkiem i wymyślił, jak wykorzystać pobliską rzekę do irygacji upraw. W związku z czym sprawił, że ludziom zaczęło się toczyć świetnie i w dodatku wszyscy z okolicy osiedlali się tam z tego względu, że po prostu panowały tam bardzo dobre warunki do życia. No i powstała mimo wszystko legenda, która przekształciła tego wodza Dembo w szamana Mapembe, obdarzonego magicznymi mocami. No i pytanie brzmi wobec tego, czy ten nasz Tenda mówi, jak myśli Klipkista, o tym zaradnym wodnym dębo, który wymyślił system nawadniania upraw, który był takim pretekstem do powstania całej tej legendy, czy też mówi o fikcyjnej postaci w jednej grupie, albo o nikim konkretnie w grupie drugiej.
Dobrze. To była jedna historyjka.
Ja tylko dodałem jeszcze dwie historie, które moim zdaniem, ja spodziewałem się, że one sprawią, że jeszcze będą nie tyle różnice właśnie dla danej historyjki między grupami, w zależności od tego, jak zadamy pytania, ale też będą różnice między historyjkami wewnątrz tych grup. To znaczy, że raptem uzyskamy wyniki, które będą świadczyły o tym, że ludzie raz są deskrypcjonistami, a raz zwolennikami teorii kauzalno-historycznej. Mimo, że niby z filozoficznego punktu widzenia nie ma tutaj istotnych różnic. Druga historia mówiła o Homerze. Gdyby Homer, dzisiaj chyba już ta wersja zwyciężyła, wersja wydarzeń, że Homer to postać historyczna, że istniał taki poeta, który faktycznie napisał Odyseję, znaczy napisał, stworzył, w czasach, kiedy on ją stworzył. Natomiast w tej wersji historyjki właśnie badany dowiaduje się, że istnieje jakaś postać, która jest przeświadczona o Homerze, że to autor Odysei. Ale w istocie prawdziwa jest zupełnie inna wersja wydarzeń. Mianowicie Odyseja nie ma jednego autora. Odyseja jest wynikiem kolaboracji wielu twórców na przestrzeni wieków. I faktycznie jakby ta kolaboracja została jakby zapoczątkowana przez jednego konkretnego gawędziarza greckiego imieniu Kalikrates. No ale tak naprawdę to on był tylko tym motorem, który zaczął cały ten proces, a sama Odyseja już nie ma wiele wspólnego z tymi opowieściami, które on słynął. No i pytanie brzmiało właśnie, czy bohater historii, który jest przekonany o tym, że Homer to jest twórca Odysei, nikt więcej nie wie, używając nazwy Homer, właściwie to był Kalikratesa, to postaci fikcyjnej, czy ten kogo konkretnie. Tutaj już być może Państwo widzą, że ta historia, ja tego się spodziewałem, będzie wywoływała u badanych większą chęć odpowiadania w tym modusie nikt konkretny, niż w przypadku tej poprzedniej historii z Histerii. Dlaczego? Dlatego, że tutaj deskrypcja związana z nazwą Homer nie jest prawdziwa o żadnym indywiduum, ale jest nazwą ogólną, złożoną nazwą ogólną, która trafia w grupę. Więc w pewnym sensie, tak już patrząc z punktu widzenia takich powierzchownego dopasowania językowego, ta opcja nie mówi o nikim konkretnym, no bo przecież w zasadzie mówi o grupie, tak się badany w pewnym sensie narzuca. Wcale nie musi znaczyć o tym, że tą narzucającą opcją się jest właśnie deskrypcjonizm. Trzecią historyjką była historyjka o Einsteinie. Zależało mi bardzo właśnie, żeby też dodać taką historyjkę, która, w której jakby tym obiektem zainteresowania będzie postać bez wątpienia historyczna i w dodatku nie odległa historycznie od naszych czasów, co do istnienia której mamy mnóstwo świadectw. Jak chociażby zdjęcia, zapiski i świadectwa naocznych, którzy mieli bezpośredni kontakt z tą postacią. Tutaj badani dowiadywali się, że w pewnym małym miasteczku, to nie było w ogóle sam, tylko w Anglii ostatecznie, w końcu byłem Amerykanów, uznałem, że lepiej podać Anglię, ale nie szło to. Ci mieszkańcy uczą się, że Albert Einstein wynalazł bombę atomową. Wynika to z błędu ich nauczyciela fizyki, który po prostu jest przeświadczony o tym, że Albert Einstein to była najtęższa głowa fizyczna XX wieku. Bomba atomowa to był jeden z najwspanialszych wynalazków fizycznych XX wieku, więc po prostu tak automatycznie przypisał Einsteinowi ten wynalazek. Natomiast prawda jest taka, że Einstein wcale nie był z bomby atomowej, nawet nie był częścią grupy naukowców, która do tego doprowadziła. Znów tutaj jest ta informacja, że właściwie wynalazca bomby atomowej to jest nazwa ogólna pewności tej grupy. No i mamy standardową paletę odpowiedzi do wyboru. No i teraz jak przedstawiają się wyniki? Może zacznijmy od Einsteina. Jak widać, w obydwu grupach wyraźnie dominowały ciemno-różowe słupki, które należy interpretować jako te odpowiedzi Klimkowskie, czyli odniesienie do faktycznego Einsteina. Mimo posiadania błędnego, mimo wiązania błędnej deskrypcji z nazwą Albert Einstein. Badani masowo, zwłaszcza w tej pierwszej grupie, odpowiadali, że odniesienie do Einsteina nadal występuje. Natomiast, proszę spojrzeć na grupę pierwszą w przypadku Mapendy, gdzie mamy właściwie przedstawioną sytuację, o której badanie nic nie może wiedzieć, no bo ona jest stworzona przez scenariusz. Szaman Mapemba, czy też wódz Ndembo, to nie są postaci, o których cokolwiek badany słyszał. Ale w tej sytuacji ewidentnie dominuje odpowiedź postać fikcyjna. Zestawieniu sytuacją, w której dominuje odpowiedź, sytuacją Einsteina, w której dominuje odpowiedź o faktycznym zachodzeniu odniesienia. Co więcej, w przypadku Homera akurat nie wystąpiły żadne różnice między rozkładami odpowiedzi, w zależności od tego, jakie opcje zadajemy do wyboru. To znaczy, w każdym przypadku dominowały te reakcje rzekomo deskrypcjonistyczne, czyli albo była to odpowiedź, odniesienie do fikcyjnej postaci, albo mówienie o tym konkretnym. Jak widzimy, w przypadku Einsteina opcja nikt konkretny zyskiwała na popularności w stosunku do opcji odniesień do fikcyjnej postaci. Ja twierdzę, że właśnie z tego względu, że tak językowo troszeczkę bardziej przypasowała, zarówno takie powierzchowne dopasowanie tej odpowiedzi. Z tego właśnie względu, że nazwa wynalazca bomby atomowej trafia w grupę, a nie w jednostkę. Natomiast samo stwierdzenie, zestawienie postaci Alberta Einsteina z jakąś postacią fikcyjną wydawało się właśnie z takich czysto powierzchownych względów dla badanych tak nieintuicyjne, że w tym przypadku była to zupełnie nieatrakcyjna opcja. Natomiast proszę Państwa, proszę też zauważyć, że w przypadku historii z Mapetą, kiedy mieliśmy do wyboru opcję nikt konkretny i opcję odniesienia do wodza Ndembo, następuje w pewnym sensie prawie że odwrócenie wyników w stosunku do grupy, w której konkurencyjną opcją w stosunku do odniesienia do wodza Ndembo było odniesienie do postaci fikcyjnej. Dlaczego? No bo tutaj nie było żadnej wskazówki dla badanych, która sprawiałaby, że ta odpowiedź dotycząca mówienia o czym konkretnym jest jakoś atrakcyjna. Tak się przynajmniej wydaje.
Jaki jest z tego wniosek, moim zdaniem?
Po pierwsze można powiedzieć, że co najmniej jeden z tych sposobów operacjonalizacji deskrypcjonizmu jest nietrafny.
Skoro badanie
w reakcji na tej samą historyjkę, w zależności od tego, jakim ten deskrypcjonizm, deskrypcjonistyczną odpowiedź zapiszemy, to w przypadku Einsteina, w przypadku Mapendy, no zupełnie inaczej rozdzielają swoje odpowiedzi,
no to świadczy o tym, że te
dwa sposoby ujęcia deskrypcjonizmu znaczą co innego. Ewidentnie.
No ale dla mnie szczególnie interesujące jest to, że wyniki są w ogóle niespójne między scenariuszami.
Bo okazuje się, że wygląda na to, że raz badani, nawet z tej samej grupy, w jednym scenariuszu opowiadają się bardziej po stronie deskrypcjonizmu, a w drugim bardziej po stronie teorii kauzalno-historycznej. No wydaje się, że to nie powinno mieć miejsca, jeśli badanie chcą być konsekwentni, jeśli mają jedną teorię odniesienia i ją chcą wyrazić, no to powinni udzielać odpowiedzi takich samych.
Mają inną wiedzę.
Słucham?
Mają inną wiedzę. W jednej sytuacji wiedzą o Einsteinie, a drugiej wiedzą o tym, że nie ma magicznego działania, tylko jest praktyczne.
No właśnie, ale
opinie różne.
Ale nie odpowiadają na pytanie o to, czy wierzą w istnienie, istot obdarzonych magiczną mocą, tylko odpowiadają na zupełnie inne pytanie dotyczące odniesienia nazwy. I okazuje się, że no właśnie, tutaj mamy dwie alternatywne interpretacje tego zjawiska, bo można powiedzieć, że być może tak naprawdę badania mają jakąś teorię odniesienia, taką, którą chcą wyrazić przez te swoje odpowiedzi, tylko że ona jest daleko bardziej skomplikowana. I że ona skłania ich właśnie do takiego różnicowania odpowiedzi między tymi sytuacjami. No ale być może właśnie nie mają żadnych w ogóle teorii odniesienia. Znaczy, że jakoś to mają, ale może nie ujawniają w tych badaniach. Tylko tak naprawdę udzielają odpowiedzi, które mają jakiś taki charakter powierzchownych reakcji na jakieś wskazówki językowe, albo właśnie tkwiące w ich systemie przekonań. No po pierwsze, oni w ogóle muszą tutaj zmagać z bardzo niecodziennym problemem. No bo nie rozważają w ogóle takich kwestii, jak odniesienie nazw własnych. Po drugie, wybór jest wymuszony. Muszą wybrać jedną z dwóch opcji, być może żadna nie pasuje, ale przynajmniej jedna jakoś pasuje, nie pasuje w mniejszym stopniu. No i cóż, rozkładają swoje odpowiedzi tak, a nie inaczej, ale być może nie mam żadnych podstaw do tego, żeby wysuwać wnioski filozoficzne na temat ich ocen. Bo być może za ich ocenami nie kryją się żadne przekonania filozoficzne, tylko coś trochę innego, przynajmniej nie w tym sensie, o którym musieliśmy o nich mówić. No i jeszcze ostatnia sprawa, bo jeśli nawet już założymy, że to wszystko nie jest problemem dla filozofii eksperymentalnej i że skutecznie udaje się nam za pomocą eksperymentów badać te intuicje, te potoczne pojęcia, to nadal możemy stwierdzić, że te potoczne pojęcia, one nadal nie mają szczególnego znaczenia dla filozofii. Ten argument najczęściej nazywa się argumentem z treningu filozoficznego, można nazwać argumentem z wglądu filozoficznego. Jego największym wolnikiem jest Michael Dewey, który stwierdza wprost w jednym ze swoich tekstów. Czy podobnie chcielibyśmy kształtować nasze teorie fizyczne, pytając o intuicje fizyczne osób, które nie posiadają żadnego treningu w tym zakresie? Oczywiście nie. Wierzymy, że fizyk ma zdecydowanie, ze względu na swoje wykształcenie, ma zdecydowanie lepsze intuicje fizyczne niż zwykły człowiek. Że potoczne pojęcia fizyczne często są nietrafne. No to dlaczego mielibyśmy wierzyć, że te potoczne pojęcia radzą sobie w sytuacjach, z którymi zmagają się filozofowie? Wiele osób twierdzi skądinąd, że te eksperymenty myślowe to są eksperymenty dotyczące pewnych granicznych przypadków, pewnych szczególnych przypadków, w których być może te potoczne pojęcia używane przez nas na co dzień się załamują. Tak, że my mamy takie, mamy w naszym języku, w naszej kompetencji językowej mamy zakodowane takie pojęcia, które pozwalają nam radzić sobie w takich normalnych sytuacjach ze właściwym użytkowaniem języka. A być może te sytuacje, które są przedstawiane przez filozofów eksperymentalne, są tak skrajne i tak niecodzienne, że już tutaj te pojęcia nie dają sobie rady. Że potrzebny jest na przykład właśnie trening filozoficzny, który sprawia, że potrafimy abstrahować od pewnych czynników, które normalnie skrzywiłyby nasze intuicje, ale w związku z tym, że my jesteśmy wykształconymi filozofami i wiemy, jak rozważać pewne problemy, to ich nie skrzywiają. Być może, tak jak mówi David, filozofowie po prostu należą uznać intuicje filozofów za uprzywilejowane. Tak? Właśnie z tego względu, że filozof przez lata swojego treningu po prostu wie, jak podchodzić do pewnych problemów, wie, które elementy tych problemów są nieistotne i od których należy abstrahować, a które należy brać pod uwagę przy budowaniu teorii filozoficznej. No i cóż, no można zadać jeszcze pytanie w ogóle, czy ten problem, jeśli rzeczywiście jest taki problem, to jest problem wynikający z samej natury przedmiotu badania, czyli właśnie
z natury ludzi, którzy nie są filozofami, czy też może z metod badawczych. Może można by lepiej te eksperymenty myślowe przedstawiać osobom, które nie są filozofami. Może można by je lepiej dookreślić. Może można by sprawiać, że faktycznie ci filozofowie zaczną postrzegać dokładnie ten problem, który my chcemy, żeby postrzegali w ramach tego eksperymentu filozoficznego eksperymentalnego. Czy da się to zrobić? Czy może jest to niewykonalne? Czy może rzeczywiście to jest kwestia, która jest nie do przezwyciężenia? To jest pytanie otwarte moim zdaniem, natomiast mam poważne wątpliwości, czy opierając się na tej standardowej metodzie scenariuszowej, rzeczywiście dostajemy od niefilozofów to, czego jako filozofowie chcieli, co jako filozofowie chcielibyśmy usłyszeć. Czy może tak naprawdę dorabiamy sobie jako filozofowie eksperymentalni historię do pewnych wyników, które tak naprawdę mogą oznaczać mnóstwo różnych innych rzeczy. To chyba wszystko. Kościoły w ogóle jest łatwo analizować, jak trzeba zrobić coś takiego zostawiającego większą swobodę badanemu, to od razu wiąże się to z bardzo dużym skomplikowaniem procedury analizy takich danych. I ja zauważyłem też, skąd to jest częste zjawisko, no właśnie, na Wydziale Psychologii, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, nie można obronić pracy magisterskiej, która nie jest wsparta badaniami o charakterze ilościowym. Nie mogą to być badania o charakterze ilościowym. To jest to traktowane jako niedopuszczalne. To jest traktowane jako jakiś wyznacznik paradygmatu psychologicznego, współczesnego, to muszą być badania ilościowe. Natomiast chciałem jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, to pan wspominał. A teraz wróciłem to z głowy. Aha, że jednak jest w naukach społecznych nurt, tak zwany nurt ekologiczny, który, w ramach którego właśnie sugeruje się, że większość naszych tych badań laboratoryjnych ma, tak się mówi o takim pojęciu trafności zewnętrznej, ma właśnie bardzo wielką trafność zewnętrzną. Że my chcemy z badań laboratoryjnych wnioskować od tego, jak pewne zjawiska odbywają się w rzeczywistości. Okazuje się, że kontekst tego badania laboratoryjnego jest tak sam w sobie nienaturalny, że bardzo często zmienia to, jak to zjawisko się odbywa w stosunku do tego, jak podobne zjawiska się toczą w rzeczywistości. Świetnym przykładem jest właśnie pana przykład z przygotowywaniem do sesji. Tak? No, jeśli mamy właśnie coś, co dodaje nam taką strukturę, w tym przypadku kwestionariusz, pan dodał strukturę, która pozwoliła panu lepiej zorganizować swój czas, no to siłą rzeczy wpływa na to, jak my to robimy. Podobnym problemem zmagają się od wielu lat wszyscy ci, którzy chcą badać, czy to proces decyzyjny, czy proces rozumowania. Bo okazuje się, że trudno jest docierać do ludzkich myśli, do tego, jakimi ścieżkami się toczą. No ale to są różne, chociaż jedną z metod jest metoda tak zwanych protokołów głośnego myślenia. Kiedy właśnie badany musi referować na bieżąco to, jakimi ścieżkami tej myśli się poruszamy. Prawdopodobnie nikt nie wierzy w to, że ta procedura potrafi w jakikolwiek sposób zdać sprawę z tego, jak rzeczywiście ten badany rozumuje. Z pewnością każdy badany nie ujawnia wielu ścieżek, wielu ślepych uliczek, które zdąży odkryć jako ślepe uliczki, zanim wypowie jakiekolwiek twierdzenie na temat tego kierunku działania swoich myśli. No ale to jest też mnóstwo myśli, które się, procesów, które odbywają się w naszych umysłach, jest dla nas niedostępny. No a po trzecie, znów pojawia się tutaj ten problem, że my zaczynamy przesadnie przywiązywać wagę do samej procedury rozumowania w kontekście takiego badania, bo okazuje się, że bardzo się nad tym skupiamy, być może analizujemy dużo bardziej dogłębnie to, czy robimy to dobrze, czy nie, niż gdybyśmy normalnie to rozumowanie przeprowadzali, czy podejmowali decyzji. Więc no. Tak, to jest duży problem w ogóle badań laboratoryjnych.